Dzień dobry, Anna Majchrowicz. Witam Państwa w programie Z medycyną na ty. Naszym gościem jest pan Krystian Przybyłowski, lekarz z oddziału chorób wewnętrznych szpitala we Włocławku, twórca kanału edukacyjnego dla studentów medycyny. Witam pana.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Panie doktorze, trwa sezon na infekcje, przeziębienie, grypę. Powiedzmy zatem, jak wzmocnić odporność organizmów zarówno dorosłych, jak i dzieci? Jak powinna wyglądać profilaktyka? I jak w tę profilaktykę wpisują się szczepienia przeciwko grypie?
Jeżeli chodzi o odporność, to można powiedzieć, że wokół odporności narosło wiele różnych mitów. Tak naprawdę odporność jest cechą organizmu wynikającą niejako z wielu różnych elementów. Jedne z najważniejszych tak naprawdę rzeczy, które budują naszą odporność, to jest prawidłowe odżywianie, zdrowe odżywianie z odpowiednią ilością warzyw, owoców według tam piramidy żywienia WHO, która jest zalecana. Oprócz tego odpowiednia ilość odpoczynku, czyli odpowiednia ilość snu, tak? Deprywacja, są zaburzenia, jeżeli chodzi o sen i odpoczynek, bo nie zapominajmy, że sen, noc to jest ten czas, w którym organizm się regeneruje, żeby na nowo rano ruszyć do działania. To wszelkiego tego typu zaburzenia też zaburzają naszą odporność. No i różnego rodzaju inne schorzenia, tak? Czy też leki przyjmowane z tych powodów, na przykład jednymi z leków, które istotnie wpływają na naszą odporność, na osłabienie tej odporności, są na przykład leki sterydowe, zwłaszcza te leki sterydowe, które są stosowane w postaci tabletek, zastrzyków, niekoniecznie takie, jak ktoś bierze na przykład z powodu astmy leki wzięte sterydowe, to w ten sposób. A z chorób to myślę, że wszelkiego rodzaju choroby, które zaburzają odporność z kręgu chorób hematologicznych, ale też taką chorobą, która zaburza odporność organizmu jest cukrzyca. Tak, nieleczona cukrzyca sprawia, że tkanki gorzej się regenerują, łatwiej dochodzi do różnych zakażeń, nadkażeń tkanek, przede wszystkim skóry.
A co ze szczepionkami przeciwko grypie, panie doktorze?
Tak, jeżeli chodzi o sezon infekcyjny i generalnie o choroby zakaźne, no to mamy możliwość prewencji rozwoju tych chorób i są to właśnie szczepienia. Co roku opracowywane są nowe szczepienia na grypę, które uwzględniają najczęstsze typy, serotypy grypy i one są przygotowywane tak jakby szyte na miarę dla każdego z nas. Szczepienie zwiększa naszą odporność, a w przypadku zachorowania sprawia, że przebieg jest dużo lżejszy, przebieg choroby. Nie zapominajmy, że nadal dosyć powszechnym zjawiskiem jest zakażenie koronawirusem, tym COVID-19.
Niestety, tak.
I ono falami tak powraca i nadal pojawiają się objawy płucne, ale też coraz częściej widzimy w praktyce objawy takie z przewodu pokarmowego, różnego rodzaju biegunki i tym podobne dolegliwości. No i tych chorób, że tak powiem, no i przede wszystkim różnego rodzaju choroby wirusowe, tak, tych wirusów, które wywołują tak zwane przeziębienie, czyli nieżyt górnych dróg oddechowych, jest cała masa i przed nimi, że tak powiem, już nie mamy jakichś tam konkretnych działań, możliwości, żeby się zabezpieczyć. Warto pamiętać, że większość z nas, w tym dzieci, byliśmy szczepieni na chorobę zakaźną na krztuśca. Jest to choroba związana z uporczywym, przedłużającym
teraz
się kaszlem.
Wraca,
i coraz więcej słyszymy o tym, że krztusiec wraca i ostatnio na Węgrzech były duże ilości zakażeń krztuśca, a niestety szczepionka na krztuśca, którą ostatni raz otrzymywaliśmy około 18 roku życia, ona powiedzmy starcza nam mniej więcej 10 lat, więc mniej więcej co 10 lat wskazane by było też doszczepić się na krztusiec.
I to dotyczy, tak jak pan powiedział, zarówno dzieci, jak i dorosłych, tak?
Zarówno dzieci, jak i dorosłych. W tym też jedną z takich, powiedzmy, nowości jest to, że szczepią na krztusiec się kobiety ciężarne. Kobiety ciężarne wtedy przekazują przy urodzeniu dzieciom przeciwciała do momentu pierwszych szczepień u dziecka, zanim dziecko zostanie na krztusiec zaszczepione. Obejmuje ten krótki fragment po urodzeniu dziecka, kiedy jest jeszcze ono bezbronne, a wtedy dostaje tą odporność
od matki. W tym czasie jest zabezpieczone. Tak. Panie doktorze, jak odróżnić przeziębienie od grypy?
Wie pani, dobrze by było, gdyby to było tak proste pytanie. Niestety przebieg różnego rodzaju chorób wirusowych, w tym grypy, może być bardzo różny. Typowe dla grypy jest wysoka gorączka, bóle kostno-mięśniowe, suchy kaszel, rzadko również może pojawić się katar. Tymczasem dla takich infekcji przeziębieniowych głównie są to problemy z katarem, uciążliwym jakimś takim kaszlem, często związane po prostu ze spływaniem tej wydzieliny z nosa do dróg oddechowych. Również jakieś takie bóle gardła i tym podobne.
Tak. Ale naprawdę, już nie kostno-mięśniowe.
Rzadziej,
to jest chyba charakterystyczne.
Tak, dosyć charakterystyczne, chociaż również taki ciężki przebieg jakiejś takiej infekcji wirusowej z gorączką też może nas osłabić. Dlatego warto korzystać z możliwości, które aktualnie daje nam medycyna i tak naprawdę na każdym kroku w aptece można kupić taki test combo, który pokazuje nam możliwość infekcji zarówno jeżeli chodzi o COVID, o grypę i wirus RSV, czyli wirus też atakujący drogi oddechowe. I tak naprawdę jednym wymazem i zrobieniem tego testu możemy wykluczyć te trzy rzeczy. rzeczy, a jeżeli chodzi szczególnie o grypę, jest to ważne, bo w przypadku grypy w ciągu mniej więcej dwóch dób od początku objawów, jeżeli stwierdzimy i potwierdzimy zakażenie grypą, istnieje lek.
O lekach nie mówimy, panie doktorze.
Ja wiem, chodzi konkretnie o substancję, nie o konkretne, nie o konkretną, że tak powiem, markę czy produkt, ale jest lek przeciwwirusowy, który jest stricte skierowany na grypę i wtedy lekarz może go wypisać i można złagodzić przebieg choroby już na samym początku, tylko żeby ten lek zadziałał, był skuteczny, on musi być wdrożony dosyć szybko.
W odpowiednim momencie. Tak. No właśnie, panie doktorze, jak postępować w przypadku przeziębienia, a jak w przypadku grypy? Już wiemy, że jesteśmy przeziębieni. I co?
I tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko zależy od tego, jak się czujemy, bo nie oszukując się, żyjemy w świecie, który jest tak szybki, tak intensywny, że często wielu z nas nie ma możliwości albo czasu, żeby wziąć ten dzień, kilka dni wolnego, żeby zostać w domu. Niestety jest to uciążliwe dla nas, też nie możemy odpowiednio, że tak powiem, spędzić tego czasu na odpoczynku, na odpowiednim nawodnieniu, tylko cały czas gdzieś latamy, a oprócz tego narażamy niestety na ryzyko infekcji inne osoby, więc najważniejsze takie zalecenie jest to pozostanie w domu, żeby uniknąć zarażania innych, a jeżeli nie mamy takiej możliwości, pomyśleć o założeniu po prostu maseczki jednorazowej. Tak? Głównym celem maseczki nie jest ochrona nas przed zarazkami, ale osoby zarażonej, żeby tych zarazków tak intensywnie nie rozsiewała wokół siebie. Także, a jeżeli chodzi o takie zalecenia w domu, to odpoczynek, oczywiście jeżeli są jakieś takie nasilone dolegliwości, jakieś dolegliwości bólowe, osłabienie, gorączka, to oczywiście możemy ratować się lekami bez recepty, lekami przeciwbólowymi czy przeciwzapalnymi, których jest tak naprawdę masa aktualnie na rynku. I tabletki, i jakiegoś rodzaju różne leki psikane do nosa. Tutaj jest cała masa leków objawowych, które tutaj powinny zadziałać. Typowo przeziębienie mówi się, że trwa około tygodnia. Więc jeżeli po mniej więcej tym czasie widzimy, że objawy nie ustąpiły, albo są jeszcze gorsze, albo dzieje się jakieś dodatkowe niepokojące rzeczy, utrzymująca się wysoka gorączka, zawsze warto jednak zgłosić się do swojego lekarza pierwszego kontaktu, żeby wykonał może podstawowe badania, zbadał pacjenta, osłuchał, bo niestety okazuje się, że czasem są też zapalenia płuc o takim dosyć skrytym przebiegu, gdzie utrzymujące się objawy potem okazuje się u nas w badaniu rentgenowskim, na przykład w szpitalu, czy tomografii komputerowej płuc, że są rozlane jakieś zmiany zapalne u pacjenta, u którego te objawy nie były tak wyrażone mocno, niemniej jednak one utrzymywały się poprzez długi czas.
Panie doktorze, tak zwane domowe sposoby radzenia sobie z tymi problemami?
Są oczywiście fani soku z cebuli, czy różnego rodzaju jakiegoś tam pożerania czosnku w dużych ilościach.
Miodu, cytryny.
Na pewno są to jakieś elementy, które mogą nas wesprzeć, ale myślę, że jakiegoś takiego bardzo istotnego wpływu na tą odporność, na przebieg choroby nie mają, raczej na poprawienie nam nastroju, bo osobiście uważam, na przykład gdy ja jestem przeziębiony, to wszelkie herbatki z miodem i miód we wszelkich ilościach wtedy spożywam, że tak powiem, bez limitów, bo kuruję się domowymi sposobami.
Panie doktorze, tak jak pan już wspomniał, tempo życia powoduje, że wiele osób nie znajduje czasu na to, aby, że tak powiem, wyleżeć grypę. Powiedzmy zatem, co może się stać, kiedy zlekceważymy grypę? Jakie konsekwencje dla organizmu może to przynieść? Bo to są bardzo poważne sprawy.
Znaczy tak, zdarzają się oczywiście powikłania grypy i mogą one być związane też właśnie między innymi właśnie z brakiem tego odpoczynku, jakiegoś takiego, że tak powiem, powolnienia i pozwolenia organizmowi powalczyć z tą infekcją. Tutaj jedne z najważniejszych to są nadkażenia, na przykład bakteryjne dróg oddechowych, wtórnie do wirusa, który tak naprawdę toruje drogę do nadkażenia. Czasami zdarza się również, że w przebiegu grypy dochodzi do zapalenia mięśnia sercowego i to też jest jedno z poważnych powikłań, które może powodować zaburzenia rytmu serca, mogące czasami mieć opłakane konsekwencje.
Panie doktorze, Polacy lubią leczyć się sami, bardzo często sięgają po suplementy, po leki dostępne bez recepty i robią to bez konsultacji z lekarzem. Na co się narażamy, postępując w ten sposób, na jakieś interakcje między tymi preparatami? Co się może zadziać?
No, trudno to powiedzieć, bo tych możliwych substancji, możliwych produktów leczniczych, które ludzie stosują, jest cała masa. No, należy przede wszystkim też pamiętać, że suplementy diety są to produkty, które są traktowane w prawie tak naprawdę jak, tak samo jak, nie wiem, jogurt.
One są nieprzebadane. Jest łatwa ścieżka od produkcji do wydania.
Tak, tak, że brakuje odpowiednich badań, które potwierdzałyby na przykład zgodność zawartości tego, co producent deklaruje na opakowaniu, czasami jakiejś tam kontroli jakości, jeżeli chodzi o zawartość jakichś tam substancji szkodliwych, czy nawet jakieś skażenia produktu, także warto mieć to na względzie, żeby z tymi suplementami uważać raczej z jakichś takich firm sprawdzonych. No jeżeli chodzi o taką suplementację, jeżeli ktoś faktycznie chciałby coś suplementować, myśląc o swojej odporności, to myślę, że taką najważniejszym by była witamina D3, tak naprawdę około 2000 jednostek przez cały rok jest zalecane dla osób z niedoborami, bo oczywiście no, jest możliwość oznaczyć witaminę D3.
Oczywiście.
Mogą być to większe dawki. No tutaj publikacje naukowe też różnie, że tak powiem, na ten temat jest pisane, ale generalnie uważa się, że witamina D3 jest tym jednym z elementów odporności funkcjonowania organizmu.
Panie doktorze, a co w sytuacji, kiedy nie konsultujemy z lekarzem tego, co zażywamy? Jednak doradzałby Pan naszym widzom, aby zapytali swojego lekarza pierwszego kontaktu, czy dany preparat, suplement, czy lek dostępny bez recepty będzie dla nich właściwy, czy nie wyrządzą sobie krzywdy?
Myślę, że to byłoby wskazane, zwłaszcza w przypadku pacjentów starszych, pacjentów
obciążonych
chorobami, którzy przyjmują duże ilości innych leków, tak? Czasami efekty tych leków mogą się kumulować, na przykład no, duża część leków stosowanych na przeciwgorączkowych, przeciwzapalnych, stosowanych w czasie infekcji, to są właśnie leki właśnie z grupy tak zwanych NLPZ, czyli leków, które też zwiększają w dużych ilościach również ryzyko na przykład powstawania wrzodu żołądka.
Czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne,
czyli aspiryna i podobne, wszystkie podobne, że tak powiemy, te leki. I częstym problemem jest, że pacjenci operują nazwami handlowymi preparatów, niekoniecznie sprawdzając małym druczkiem, jaki jest
substancja
składnik czynny.
Czynna.
Czasami okazuje się, że oni przyjmują kilka razy to samo i na przykład taki pacjent może również tą tak zwaną aspirynę, kwas acetylosalicylowy przyjmować ze wskazań kardiologicznych, w tym jeszcze jakieś inne leki, które działają rozrzedzająco na krew i w takim dosyć intensywnym połączeniu na przykład, jeżeli pojawiłyby się jakieś zmiany owrzodzenia na przykład w żołądku, to wtedy w przypadku pojawienia się krwawienia, no to jest to krwawienie, które no, może wywoływać poważne konsekwencje, zwłaszcza, że niesteroidowe leki przeciwzapalne mają też tak zwane działanie przeciwpłytkowe, czyli hamują agregację płytek krwi, czynników odpowiedzialnych za krzepnięcie, więc no, tutaj możemy jakby sami już sobie wywnioskować, no, że te krwawienia no, będą dużo gorsze do zatrzymania.
Panie doktorze, i podsumujmy na koniec, dlaczego profilaktyka jest tak ważna i co zrobić, aby wzmocnić organizm, aby zwiększyć prawdopodobieństwo niezachorowania.
Także to, co mówiłem, regularny tryb życia z regularnymi posiłkami, 5 porcji warzyw, owoców, odpowiednia ilość odpoczynku, snu. Zapomniałem wspomnieć, ale to myślę, że jest nieodłączną częścią naszej codzienności stres. Wszechogarniający stres powoduje wyrzut naszych sterydów takich własnych, sterydów organizmu, które...
Tylko jak go przyznać, panie doktorze?
No tutaj, że tak powiem, może inny specjalista przydałby się w tym temacie. No i oczywiście wszelka profilaktyka, czyli szczepienia, a w przypadku, kiedy pojawiają się objawy, to wskazana by była właśnie taka wczesna, szybka diagnostyka tymi testami, żeby no, wychwycić takie rzeczy, które moglibyśmy zadziałać dodatkowo, kiedy jesteśmy już chorzy, odpoczywajmy, leczmy się, że tak powiem, w domu, nie roznosząc zakażenia, ale gdyby była potrzeba, nie bójmy się skorzystać z pomocy medycznej, nie bójmy zgłosić się do swojego lekarza.
I jak zawsze ruch na świeżym powietrzu.
Oczywiście.
I nie zapominajmy o higienie, o częstym myciu rąk, tak?
Jak najbardziej, to też jedno z możliwości przenoszenia wirusów, tak.
Dziękuję panu pięknie.
Również dziękuję. Dziękuję państwu.
Dziękuję państwu. To był program z medycyną na ty, a gościem programu był dr Krystian Przybyłowski z Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala we Włocławku, twórca kanału edukacyjnego dla studentów medycyny. Dziękuję raz jeszcze. Do widzenia. Anna Majchrowicz.